Ja chciałam jeszcze raz podziękować braterstwu, którzy zaprosili mnie tutaj. Nie pamiętam nazwiska, gdzie miałam możliwość w jakiej części podzielić się rzeczami związanymi ze służbą proroczą oraz osobom Janka i Janek Paszkowie, że tam mogę nocować i mogę mieć wspaniały czas z nimi. Jest to braterstwo, które znam, ponieważ byłam na misji, gdzie Pan mnie powołał do zbudowania polskiego kościoła i w związku z tym miałam przyjemność ich tam poznać, kiedy usługiwałam i do tej pory ta przyjaźń w Chrystusie trwa. Kiedy był obóz proroczy, ponieważ prowadzę tak zwane seminaria, konferencje i obozy prorocze, które mają na celu przygotować lud Boży na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ja mam okropną radość, mając tą świadomość, że ten czas się przybliża. Ale również zdaję sobie z tego sprawę, że to zależy też od nas, na ile lud Boży będzie przygotowany, aby spotkać się z Jezusem. Dlatego Bóg odnawia w tym czasie służbę apostolską i proroczą do Kościoła, która ma przygotować oblubienicę bez mazy i skazy, która będzie mogła być zaproszona na wesele baranka. Czy może być większy zaszczyt w życiu człowieka być zaproszonym przez samego Pana Jezusa, aby razem z Nim wieczerzać? Bracie i siostry, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to Bóg przygotował dla nas, którzy miłujemy Go całym sercem. Ale teraz Bóg oczekuje, że Jego naród, Czechy, będą wołać do Pana, aby Bóg nawiedził z powrotem tą ziemię. Szczególnie Duch Boży pokazał mi te tereny. Kiedy sięgnęłam do historii, widziałam, że 100 lat temu było potężne poruszenie Ducha Świętego. To jak wody rzeki żywej były wylane na te tereny, to poszło też w naszą stronę, jeśli chodzi o Polskę. Dotknęło też w jakiejś mierze Niemiec. Bóg ma upodobanie w tej ziemi i On chce z powrotem nawiedzić tę ziemię. Bóg chce odkopać te zakopane studnie, aby znowu wody rzeki żywej wytrysnęły na tej ziemi. Dlatego Słowo Boże mówi: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Żyjemy w trudnym czasie, więc trudno jest czasami pocieszać. Ale Bóg mówi: pocieszajcie, ponieważ Bóg ma dla nas obietnicę, że On chce wylać przed swoim powtórnym przyjściem swojego Ducha Świętego. Będzie to wylanie jak nigdy dotychczas, ponieważ najlepsze wino Bóg zostawia na koniec. A więc lud Boży ma oczekiwać na Pana. Ale to oczekiwanie ma być jednym wielkim wołaniem, jedną wielką współpracą z Bogiem na niebie Pańskim, jedną wielkim czuwaniem, jedną wielką gotowością, aby być tą mądrą panną, że kiedy Pan przychodzi, żeby zastał nas gotowymi, żebyśmy byli pełni Ducha Świętego, a nie jest tak do końca. Bo kiedy mądre panny miały olej, były przygotowane od razu wejść razem z Panem. Moi drodzy, mówcie do serca tego narodu. Wołajcie, że ten czas posuchy ma się skończyć. Że Bóg chce przyjść i błogosławić wszelkim błogosławieństwem niebios tą ziemię. On chce przyjść w świeżym objawieniu Jezusa Chrystusa w Jego chwale. Każde serce ma szeroko otworzyć się na Niego. Ponieważ Bóg przemawia z serca Bożego do serca człowieka. On dzisiaj mówi, że On chce wyprostować drogę. On dzisiaj mówi, że On chce użyć ciebie, żeby wyprostować drogę dla Pana. Żeby przygotować drogę dla Pana. Tak jak Jan Chrzciciel w duchu Eliaszowym, tak Bóg dzisiaj wzbudza służbę proroczą w duchu Eliaszowym, która położona jest płaszcz namaszczenia na wielu. Kiedy dzieci Boże działają w zespołach, aby przygotować serca ludu na Jego przyjście. Każda dolina ma być podniesiona. Każda góra i pagórek ma być obniżone. I to, co nierówne, ma być wyrównane. A strome zbocza niech staną się doliną. Po co to wszystko? Aby chwała Pańska objawiła się. Aby Boży lud na tych terenach i z tego miejsca ta chwała została wylana na całe Czech. Czy nasze serce jest gotowe, aby położyć swoje życie na ofiarę Bogu miłą, której Pan ma upodobanie? Czy nasz umysł, nasze myśli są skupione na Jezusie Chrystusie? Czy nasze serce pragnie tylko jednego, ale obecności żywego Boga w Jego Kościele? Obecności żywego Boga w swoim życiu? Jak blisko jesteś w relacji z Twoim Bogiem? Bóg nas przyciąga, ale to my szukamy oblicza Bożego. I wtedy On zbliża się do nas. Widzę teraz w widzeniu Pana Jezusa, który wyciąga rękę do tej kongregacji. I mówi, chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, którzy jesteście utrudzeni, którzy jesteście zmęczeni, którzy jesteście czasami zdenerwowani, poirytowani sytuacjami, okolicznościami, ciężarami, tym, co znosicie we własnych domach, w pracy. A czasami są nieporozumienia w kościele. Przyjdźcie do mnie, bo ja jestem cichego i pokornego serca. Ale Bóg mówi do nas, nikt nie może przyjść do Jezusa, jeśli jego serce nie jest pokorne. Co to znaczy? To znaczy, jeśli jego serce nie ufa Bogu, jeśli jego serce nie polega na Bogu, jeśli jego serce nie wywyższa się, nie szuka swego, nie szuka swoich racji, nie gardzi drugim człowiekiem, ale szanuje drugiego brata, siostry, szanuje Bożych autorytetów, szanuje jeden drugiego, wyprzedza się w okazywaniu szacunku, nie myśli nic złego, nie mówi nic złego. Och, te usta. Twoje usta mają głosić chwałę. Pan powiedział, otwórz swoje usta, a ja je napełnię. Nie może z jednych ust płynąć słona i słodka woda. Nie może z jednych ust płynąć gorzka i słodka woda. Bóg chce, aby nasze usta były nie użyte przez wroga, ale były użyte przez Pana dla Jego chwały, aby wyśpiewać dla Niego pieśń uwielbienia, nową pieśń, proroczą pieśń z Ducha Bożego, bo teraz jest czas, aby wielbić Boga w duchu i w prawdzie. Bo tam, gdzie jest duch proroczy, tam jest obecność samego Jezusa. Czy twoje serce tak bardzo pragnie Jezusa i Jego obecności, że wszystko inne przestaje mieć wartość? Jan Chrzciciel powiedział, ja muszę stawać się mniejszy, a On staje się większy. Ludzie, którzy działają w duchu Eliaszowym, którzy przygotowują drogę dla Jezusa, oni potrzebują umierać totalnie dla siebie, umrzeć dla siebie, aby w pełni Jezus Chrystus być mógł zamanifestowany w Jego dobroci, w Jego miłosierdziu, w Jego miłości, w Jego łasce, w Jego przebaczeniu. Jesteśmy w bardzo strategicznym czasie, Kościele. Bóg chce dzisiaj podnieść serca tych, którzy są złamane, skruszone, które szczerze pokutują, ponieważ czystość serca jest dla nich przed Bogiem najważniejszą rzeczą. Psalmista Dawid woła do Boga, Panie, stwórz we mnie serce czyste, ale czy Ty wołasz tak samo? Woła psalmista Dawid, przywróć mi radość Twojego wybawienia. Gdzie jest Twoja radość w Bogu? Gdzie jest Twoja radość na obliczu Twoim? Gdzie jest Twoja radość w geście, w miłym słowie, podniesienia, pocieszenia dla brata i siostry? Gdzie to jest? Kiedy żyjesz świadomością, że jesteś pielgrzymem na tej ziemi i idziesz do wieczności, świadomością tego, co Bóg dla ciebie przygotował, to nawet chwilowy ucisk tu na ziemi nic nie znaczy wobec ogromu Bożej chwały, która nas czeka. Ale Duch Boży chce, żebyśmy zasmakowali tej chwały tutaj na ziemi. I to też zależy od ciebie i ode mnie, od każdego z nas, na ile twoje serce zbliży się do serca Bożego. Bóg chce, abyśmy zobaczyli zbawienie w tym narodzie. Aby Boża chwała objawiła się na nowo w tym narodzie. On powiedział, że przyjdzie to przez rozwój proroczego ruchu. Ponieważ przebudzenie kiedyś było przez proroczy ruch. I Bóg z tego nie zrezygnował. A więc, moi drodzy, przychodźmy do komory, szukajmy Boga, aby Go słyszeć, co Bóg mówi do zboru, co Bóg mówi do twojego życia. Bo dzieci Boże, bo owce słyszą głos Pana. Ale ja widzę, że wielu ma zatkane uszy i wielu ma ciemne okulary. Tak być nie powinno. Ojciec nas tak kocha, że On chce nas widzieć takimi, jak On pragnie, jak On chce. Amen. Najwspanialszą rzeczą jest dla mnie, kiedy ktoś mówi, że widzi we mnie Jezusa. Najwspanialszą rzeczą jest, kiedy ktoś mówi, że świadectwo twojego życia przeprowadziło mnie do Jezusa. Całym życiem mamy pokazać Jezusa. To nie są tylko spotkania jako nabożeństwo. Bóg obserwuje nas cały czas. Ponieważ On ma troskę o nas. On zabiega o nas. Ale On nic nie może zrobić bez naszej woli. Kościół potrzebuje płonąć ogniem Bożej chwały. To poruszenie ma przyjść przez Boży ogień. Z jednej strony będzie to ogień trawiący, który będzie wypalał w nas wszystko to, co nie jest Boga. Z drugiej strony to będzie szekina chwała, Boży ogień, który będzie objawiał Bożą wielkość, Bożą dobroć, Bożą miłość, Boże miłosierdzie, Bożą łaskę. Gdzie będą manifestowały się dary Ducha Bożego. Gdzie ludzie będą mówić, tu naprawdę mieszka Bóg. Ja chcę takiego Boga. Kościół potrzebuje zobaczyć świeżą wizję Jezusa. Tak jak czytamy w księdze Izajasza, zobaczył to prorok Izajasz. On zobaczył Jego chwałę. Powiedział, widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim, a kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Prorok Izajasz jest głosem samego Boga. Jest ambasadorem samego Boga na ziemi. Otrzymuje tą wizję w roku, kiedy umiera król Uzjasz. Dotychczas nie miał tej wizji. Nie był zabrany do nieba, ponieważ była przeszkoda. Tą przeszkodą był król Uzjasz. Król Uzjasz musiał umrzeć, żeby Izajasz mógł otrzymać wizję. Co to znaczy? Uzjasz był królem w wieku 16 lat. Był potomkiem króla Dawida. I dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. A on szukał Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. Kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, zawsze manifestowała się chwała Boża, kiedy lud Boży chodził w bojaźni Bożej. Kiedy respektował Boga, respektował Jego Słowo, respektował lud Boży, Bożych posługujących. A dopóki szukał Pana, jest napisane, Uzjasz, Bóg darzył go powodzeniem. Gdy całkowicie polegał na Bogu, gdy całkowicie polegał na Bogu, gdy całkowicie polegał na Bogu, był błogosławiony. My widzimy, że Boża łaska towarzyszyła mu. My widzimy, że czynił to, co prawe w oczach Boga. Zupełnie tak jak jego ojciec, Amasjasz. Ale kiedy doszedł do potęgi, coś się zmieniło. Jego serce wzbiło się w pychę ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiary z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Największe ataki na życie człowieka są wtedy, kiedy on odnosi sukces w Bogu. Ponieważ on traci duchową czujność. Ale Słowo Boże mówi, my zawsze mamy być czujni, bo szatan jak lew ryczący krąży wokół nas, kogo by pochłonąć. Serce Uzjasza wzbiło się w pychę w czasie jego siły i świetności i przestało szukać Pana. Kiedy wzbijamy się w pychę, tracimy poczucie, że wszystko to, co mamy i kim jesteśmy, to dał nam Pan. Bóg skarcił Uzjasza przez Azariasza i 80 kapłanów, śmiałych mężów, że do niego nie należy składanie ofiar z kadzidła Panu, że jest to wedle Bożego porządku zajęcie synów Arona. On miał wyjść z tego przybytku, ponieważ on znieważył Boga. Nie przyniosło mu to chwały. Nie przyniosło to chwały Boże samemu Bogu. Uzjasz wtedy rozgniewał się na kapłanów. Miał takie poczucie pewności siebie jako człowiek. Z powodu tego, że tyle osiągnął, tyle miał, że totalnie jego serce było zaciemniałe. kompletnie nie odbierało rzeczy duchowych. Dostał trąd w świątyni Pana przy ołtarzu, kadzenie, jako konsekwencję swojego nieposłuszeństwa. Trąd był na jego czole, on śpiesznie opuścił to miejsce, gdyż Pan go nawiedził. A więc chwała Boża, która przychodzi, ona konfrontuje grzech. Pamiętamy historię Ananiasza i Safiry. Kiedy wzmaga się poziom chwały, ona konfrontuje całe życie człowieka. Dlatego Bóg opóźnia to, co On już ma w planie, co mi pokazał. Bo serca ludu Bożego nie są przygotowane. Z miłości Bożej dzisiaj mówię do ciebie, bracie i siostro. Bo pragnę, abyś zobaczył Jego chwałę. Amen. Jeśli ktokolwiek was doświadczył ponadnaturalnej Bożej chwały, to potem już się nie chce na tej ziemi tu żyć. Ale jak powiedział apostoł Paweł, ja wolałbym być już z moim Panem. Ale jeszcze ze względu na was ja potrzebuję tu być. Kiedy rok temu miałam umrzeć, Pan 4 razy uzdrowił mnie ponadnaturalnie z nowotworu. Duch Boży przemówił do mnie i do proroka. Przedłużam ci wiele lat życia, długie lata życia, bo posyłam ciebie do nowej generacji, do narodów. 40 lat służby dla Pana w moim życiu. Pracy misyjnej, budowania ciała Chrystusa w Polsce i za granicą. 40 lat prześladowań, znoszenia, narażenie na śmierć. Ale dzisiaj to przeświadczenie, że z łaski Pana jestem z Nim, jedno z Duchem, napawa mnie niesamowitą radością. Że nic nie było w stanie mnie oddzielić od miłości naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. On dał mi serce do Kościoła. On mnie nawiedził pewnego razu. On sam do mnie przyszedł i powiedział, że powołuje mnie do budowania ciała Chrystusa. Ja tak bardzo pragnęłam zrobić wszystko, co mogę, aby podobać się Jezusowi. I kiedy Bóg pokazał mi Czechy, moje serce od razu otrzymało miłość do tego narodu. I dziękuję, że Bóg dał tę możliwość i za posłuszeństwo tych, którzy posłuchali Pana, za otwarte drzwi. Bo trzeba czasami rzeczy oznajmić w duchu proroczym, żeby one się stały. Tak mówi Słowo Boże. Widzisz, Bóg powołał nas do chwały, aby w tej chwale mógł każdego z nas przemieniać. Żebyśmy coraz bardziej upodabniali się do Jezusa Chrystusa. I to sprawia Pan, który jest Duchem, jest napisane. Chwale Bożej. Tu nie chodzi o manifestację dla manifestacji. To chodzi o przemianę naszego życia. Przemianę naszego serca. Nasze serce zaczyna coraz mocniej bić dla naszego Boga. Coraz mocniej odczuwa serce Boże. To nam daje tą zdolność ponadnaturalną, widzieć rzeczy tak, jak On widzi. I nie ulec zwiedzeniu, tak jak to było w kościele w Laodycei. Którzy wierzący wierzyli, że są duchowi, a tak naprawdę mieli duże problemy, byli letni. Izajasz mógł ujrzeć Pana, kiedy Uzjasz umarł, kiedy pycha została ukrócona, kiedy pycha została złamana w ludzkich sercach. Pycha, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. Kiedy Bóg rozprawił się z pychą, jeśli nie damy możliwości Bogu, żeby rozprawił się z pychą, pycha nas zniszczy. Lepiej poddać się Bogu. Niech Bóg czyni z moim życiu porządki. Bo jeśli nie, to pycha ciebie zniszczy. Ale Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bo On umarł po to, żeby nas ratować. Jest silny wpływ ducha Lewiatana na te tereny. Ponieważ w tamtym przebudzeniu pycha była jedną rzeczą, która zatrzymała to przebudzenie. Kiedy ludzie zaczęli się pysznić z objawień, kiedy ludzie zaczęli nadużywać objawień, kiedy zaczęły przychodzić podróbki, falsyfikaty, kiedy zaczynali wzrastać w pewności ludzkiej, a nie Bożej, kiedy zaczynali uważać się, że są lepsi od innych, ponieważ mają to obdarowanie. Zaczęli bardziej polegać na obdarowaniu, a nie na Jezusie. Stawiali bardziej dary Ducha Świętego, a nie zwracali przede wszystkim uwagę na Jezusa. Dary są łaską Bożą, którą Bóg posługuje się, aby przyprowadzić nas do serca Bożego. Dlatego Duch Boży dzisiaj przestrzega, żebyśmy się uczyli na błędach innych. Żebyśmy badali swoje serce codziennie przed Bogiem. Słowo Boże mówi, ta zwierzchność Lewiatan jest to zwierzchność terytorialna. W Księdze Izajasza 41 jest napisane, na ziemi nie ma mu równego. Jest to stworzenie nieustraszone. Nawet na to, co wzniosłe, spogląda z góry. On, król wszystkich dumnych zwierząt. Czesi mają w sobie dumę. Nie są otwarci, nie są szczerzy wiele razy w tym, jak się zachowują i co mówią. Kiedy jesteś w Chrystusie, żadna siła ciemności nie ma dojścia do ciebie. Ale kiedy robisz w życiu furtkę, narażasz się na opresję wroga. Moje osobiste doświadczenie z tą zwierzchnością, kiedy byłam w transie, kiedy na moich oczach Bóg ją pokonał, dało mi tą pewność, że Słowo Boże jest prawdą, bo to, co jest napisane, ja widziałam duchowymi oczami. I potem było to ostrzeżenie dla mnie. Byłam w stanie uniknąć zranienia, ponieważ Bóg przygotował moje serce na kontratak ze strony wroga. Słowo Boże mówi, nadzieja złowienia go okaże się złudna. Już na jego widok byłbyś powalony na ziemię. Nie ma takiego śmiałka, który by go drażnił, a który by chciał stanąć przed jego obliczem. Kto wystąpi przeciwko niemu, a wyjdzie cało? Pod całym niebem nie ma takiego. Moi drodzy, my nie walczymy z ciałem. Słowo Boże mówi w liście do Efezjan, my walczymy ze zwierzchnościami tego świata, książętami, królami, demonami. My mamy autorytet w imieniu Jezusa, aby stąpać po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. To już nam zostało dane w Chrystusie. Ta zwierzchność powoduje rozłamy, podziały w małżeństwach, między braćmi i siostrami, między liderami, podziały między kościołami, podziały w narodzie. Ale najważniejszą rzeczą jest, że Lewiatan powstrzymuje nas przed współpracą z innymi ludźmi, przed dojściem do porozumienia z innymi ludźmi, przed wejściem i korzystanie w przymierze, Boże przymierze. Tacy ludzie, którzy ulegli wpływom tych zwierzchności, oni zawsze są rozszczeniowi. Im zawsze coś się nie podoba. Oni zawsze chcą, żeby im służono, ale sami nie chcą służyć. Oni zawsze myślą, że oni są lepsi od innych. że oni lepiej by pewne rzeczy zrobili od innych. Jest to samo wywyższanie się. Jest to zatwardziałość serca. Jest to pewnego rodzaju wiele razy ukryta arogancja. Wiele razy jest to bunt ukryty. Wiele razy jest to wyniosły duch. Ta zwierzchność najbardziej interesuje się ludźmi, którzy są pełni Ducha Świętego. I tak się stało w waszej historii. Kiedy przyszło przebudzenie, kiedy wielu ludzi było wypełnionych Duchem Świętym, kiedy oni działali w cudowny sposób na chwałę Boga i ta fala się rozlewała, Ducha Bożego. On jest zainteresowany ludźmi, którzy są napełnieni Duchem Świętym, którzy działają w darach Ducha Bożego. On oddziałuje na sferę naszej duszy. On uderza w nasz intelekt, w nasze emocje, w naszą wolę. Symbolicznie, jeśli mówimy o świątyni, o przybytku, symbolizuje to miejsce święte. Lewiatan, atakując nasze emocje, naszą wolę, nasz umysł, próbuje zablokować nam miejsce do wejścia do miejsca najświętszego, do Bożej obecności. Król dzieci dumnych. A to w miejscu najświętszym lud Boży ma wszystko, czego potrzebuje. On wpływa na naszą modlitwę w duchu, na uwielbienie w duchu. On blokuje dary Ducha Świętego. On zasiada w tym miejscu świętym, działając na sferę naszej duszy. Fałszuje prawdziwe dary Ducha Świętego. Podrabia rzecz. Podrabia duchowe doświadczenia. Ludzie mówią, że mieli doświadczenie z Bogiem. A to była ich wyobraźnia. A to było dotyk niestety wroga. Wchodzą błędy doktrynalne. Ludzie przestają modlić się na językach. To jest duch zwodniczy, który czyni ludzi ślepymi, głuchymi duchowo. Jak wyrwać się z mocy tego ducha? Przede wszystkim to Bóg rozprawia się. Jest napisane, on rozbił głowę Lewiatana. Jest napisane, swoim twardym, mocnym mieczem ukaże on Lewiatana z winnego węża. Zabije smoka, węża skręconego. Na moich oczach on rozprawiał się z tą zwierznością. I my w imieniu Jezusa, kiedy Duch Boży nas prowadzi, my możemy jedynie rozprawiać. Słowo Boże mówi, my potrzebujemy uniżyć swoje serce przed Bogiem i ludźmi. W liście do Galacjan, 2 rozdział 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, ja już nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus, a moje obecne życie w ciele jest życiem w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Możesz pokonać tą zwierzchność poprzez Bożą mądrość w swoim życiu. Bożą mądrość, jest napisane, swoją mądrością zmiażdżył Rahaba, czyli Lewiatana. Ale o jakiej mądrości Bóg tu mówi? Jest mądrość demoniczna, czytamy, jest mądrość Boża. On mówi o Bożej mądrości, która zstępuje z góry, która jest łagodna, ustępliwa, miłująca pokój, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Boża mądrość czyni pokój między ludźmi. Czy możesz powiedzieć amen? Czy jesteś nośnikiem Bożego pokoju? W kongregacji? W swoim domu, w miejscu pracy. Czy jesteś ustępliwy, czy szukasz swoich racji? Czy jesteś miłosierny, że przebaczasz od razu i zapominasz? Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, mówi Słowo Boże. Mamy związać tą zwierzchność, bo Bóg powiedział, co zwiążecie w niebie, będzie związane na ziemi. A co zwiążecie na ziemi, będzie w niebie. Ale pamiętajmy w tym wszystkim. Najpierw my potrzebujemy poddać się Bogu, żeby przeciwstawić się wrogowi. Najpierw potrzebujemy skruszyć swoje serce przed Bogiem. Bo sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Słowo Boże mówi, że niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich nóg. Słowo Boże mówi, jaki to dom wy chcecie mi zbudować? Jakie to jest miejsce, gdzie ja mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, że to wszystko powstało tutaj i gdziekolwiek, to ręka Pana uczyniła, lecz ja patrzę na tego, który jest przygnębiony na duchu, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Gdzie jest bojaźń Boża do Słowa Bożego? Czy jesteśmy tylko słuchaczami i pozostajemy tylko słuchaczami, czy jesteśmy wykonawcami Słowa Bożego? Pytanie jest proste, gdzie Bóg będzie mieszkać? Pośród jakiego ludu On będzie mieszkać? On mówi, że On będzie mieszkać w chwale swego ludu. A więc to jest lud, który ma bojaźń Bożą, to jest lud, który ma złamanego ducha. Ale wróg chce dawać fałszywe objawienia. Fałszywe objawienia to nic innego jak czary. Wtedy ludzie tracą duchową orientację. Kiedy lewiatan jest podrażniony, to on jest podrażniony przez fałszywe objawienia. Kiedy zaczęły być fałszywe objawienia z powodu rosnącej pychy, odstępstwa od Boga, co się stało? Ta zwierzchność została podrażniona i wzmocniona. I coraz bardziej przychodziły fałszywe objawienia. Bodaj by ją przekleli zaklinacze czasu, którzy potrafią podrażnić lewiatana. Nie możemy dopuścić, żebyśmy stracili duchowe rozeznanie, żeby powstało wiele podróbek i nadużyć w darach Ducha Świętego. Bóg chce nas wziąć do miejsca Najświętszego, do miejsca Jego świętej obecności. Dlatego Uzjasz musiał umrzeć, aby Izajasz mógł obejrzeć, ujrzeć chwałę Pana, wizję Jego. To była duchowa wizja. Tam był tron, to był tron Boży, tron ognia. Dookoła byli Boży aniołowie, serafinowie, mający 6 skrzydeł. Hebrajskie słowo saraf oznacza płonący, palenie. A więc serafin oznacza płonący lub ognisty anioł. Płoną, ponieważ stale są w Bożej obecności, która jest wszechorganiającym ogniem. Serafini są rozpaleni przez ten ogień. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi, a 2 latał. Przynosili oczyszczenie, uzdrowienie od Pana, zaopatrzenie. Ogarnięci ogniem i płonący w Jego obecności wołali: święty, święty, święty jest Pan zastępu. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Kiedy służymy Bogu z czcią i z bojaźnią, wierzę, że będziemy doświadczać takiego ponadnaturalnego dotyku jak Izajasz. Bo Bóg powiedział, że Jego odejście jest dla nas pożyteczne, bo Bóg będzie czynił większe rzeczy w nas i przez nas. Ja wierzę, że będziemy płonąć Jego ogniem chwały, do czego Bóg nas powołuje. Tak płonęli Mojżesz, tak płonął Izajasz, tak płonął Jeremiasz, tak płonął Jan, tak płonął Paweł. Tak Bóg pragnie, abyś ty i ja płonęli. Jak serafini, im bardziej zbliżamy się do Pana, rozpalamy się Jego ogniem chwały. Płoniemy dla Niego, nasze serca płoną dla Niego. One są gorące dla Niego. I w tym sercu możemy wołać do Boga: święty, święty, święty jest nasz Bóg. Bo Bóg pragnie, aby nasze uwielbienie wypływało prosto z naszego serca. Płonęło ogniem Bożej miłości. Płonęło determinacją dla Boga. Ogniem, który trawi plewy. Który czyni nas świętymi, jak On sam jest święty. Serafinowie, aniołowie reagowały na to, co widziały. Okrywając swoje twarze, kiedy kolejny aspekt Jego chwały był objawiony. Czytamy, że czyni sługi Twoje płomieniami ognia. Amen. Im bardziej jest napisane, zobaczyły kolejny aspekt Jego chwały, tym bardziej się przykrywały, tak jak Mojżesz. One wykrzykiwały święty, święty, święty. W tej chwale wykrzykiwały jeden atrybut najważniejszy Boga, święty. Tak krzyczały, że cała architektura nieba była potrząsana. Jest napisane, i zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Kiedy wielokrotnie powtarzały to święty, to miało niesamowite znaczenie. Bo cecha Boga, świętość wybijała się ponad inne Jego cechy. Ponad Jego miłość, wierność, że jest potężny. Bo w tej świętości jest światło Jego istoty. W tej świętości jest Boży ogień. Kiedy serafini wołają święty, otwierają się drzwi i dom napełnia się dymem Bożą obecnością. Bóg pragnie, aby Jego lud płonął dla Niego, którego święte wołanie powoduje otwarcie drzwi. Kiedy atmosfera domu Bożego się zmienia, bo jest napełniony chwałą Bożą, i kiedy trwamy w tej Bożej obecności, trawiący ogień usuwa każdy grzech, każdą zmazę z naszego życia. Nic tak, co nie jest Boga, nie może w nas pozostać. Płonąca obecność Boża usuwa to. Wtedy to będzie dla nas takie naturalne, dla naszej uświęconej natury, że my będziemy przestrzegać Bożego prawa, że będziemy przestrzegać Bożych ustaw. Manifestacja Bożej obecności będzie popychała nas do serca Bożego. Ogień i świętość są ze sobą ściśle powiązane, jak widzicie. Kiedy zobaczymy tego, który jest ogniem, będziemy tacy, jak i On, i staniemy się podobni do Niego. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, Bóg mówi, sami też bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Kiedy Izajasz zobaczył Pana, on zawołał z całego jestestwa i rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Słowo biada jest najsurowszą formą Bożego sądu. To zostało użyte w stosunku do Judasza. Kiedy Izajasz stanął przed świętym Bogiem, po raz pierwszy on pojął w swoim życiu, a tyle lat już usługiwał w służbie proroczej, kim Bóg naprawdę jest i zrozumiał, kim on sam był. Całe jego poczucie wartości zostało roztrzaskane na kawałki. Cała jego pewność w siebie została roztrzaskana na kawałki. Została unicestwiona. Leżał tak obnażony przed Panem, na posadzce w sali tronowej. Widział jedną rzecz, potrzebę Bożego miłosierdzia i łaski, aby przetrwać. A co dopiero stanąć przed świętym Panem, Bogiem. Gdy czuł, że już nie przetrwa dłużej, przyleciał jeden z serafinów z płonącym węgielkiem, który wziął z ołtarza i dotknął usta Izajasza i oczyścił go. Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, czytamy, a twój grzech odpuszczony. Nie ma w nas grzechu, który święty ogień nie mógłby zgasić w nas. Jeśli mamy prezentować żywego Boga, potrzebujemy być uświęceni ogniem Bożym. Świętość jest Jego płonącym ogniem. Kiedy płoniemy w Jego świętym ogniu, otrzymujemy pasję, aby czynić Bożą wolę. Otrzymujemy pasję, aby czynić Bożą wolę. Prorok Izajasz był powalony przez ognistą Bożą obecność. Usta jego zostały oczyszczone węglem z ołtarza, aby mógł przemawiać w imieniu Pana. Oczyszczony, aby mógł słyszeć w Bożej chwale Jego głos. Płonąc w Jego świętym ogniu, Izajasz zawołał, Panie, oto jestem dla Ciebie, oto jestem całkowicie dla Ciebie. Poślij mnie, Boże, tam, gdzie chcesz. Rób ze mną co Ty chcesz. Nieważne, co ja chcę, nieważne, co ja pragnę, ale co Ty chcesz, Boże. Ogień Ducha Świętego oczyszcza nas. Jezus powiedział, ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja, w Słowo Boże mówi ewangelista Mateusz. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić, powiedział Bóg przez Jana Chrzciciela. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Amen. Kiedy Bóg przygotowuje nas przed tym poruszeniem Ducha Świętego, On chce ochrzcić nas najpierw swoim ogniem. Ochrzcić nas. On chce wypalić wszystko z nas, co nie jest z Niego. Abyśmy byli gotowi czynić Jego wolę. W tym zanurzeniu w Nim stajemy się zanurzeni w Jego ogniu. Nie ma prawdziwej świętości w życiu bez Jego oczyszczenia, bez oczyszczenia Jego krwi. Bez oczyszczenia przez ogień. Nie będąc sami rozpaleni przez Boga, nie jesteśmy w stanie rozpalić innych dla Jezusa. Jak jesteś w stanie rozpalić innych dla Jezusa, jak w sobie nie masz ognia Bożego? Jeśli nasze życie jest pełne ognia, jak gorący żar, będziemy rozniecać ogień, gdziekolwiek pójdziemy. On będzie udzielał się innym. Ale Bóg mówi dzisiaj do nas. Kto tam pójdzie? Kogo pośle? Izajasz usłyszał Boży głos. Czyli kto wyda czyste uczynki sprawiedliwego? I kiedy Izajasz był rozpalony ogniem Bożym, on był gotowy być posłany. Potem usłyszałem głos Pana, kogo pośle i kto tam pójdzie. I wtedy odpowiedziałem mu, oto jestem, poślij mnie. Czy są tutaj ludzie, którzy się ukorzą przed Bogiem i oddzielą się dla Niego, by poddać się Bożemu oczyszczeniu, aby wyraźnie słyszeć Boga, aby wyraźnie poznać serce Boga, aby ogłaszać to, co jest w sercu Boga. Wtedy Izajasz, kiedy przeszedł oczyszczenie, jeszcze wyraźniej słyszał słowo Pana, które powiedziało, idź i mów do tego ludu. Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. To są głusi, to są nawet prorocy, nauczyciele, co nie przekazali tego, co on mówi, bo nie słyszeli tego wyraźnie. Mieli blokady. Bóg przemawia, ale czy ludzie słuchają? Jezus mówił do kościoła w Laodycei, napominał kościół, aby był gorliwy, aby pokutował. Ile razy on posyła ludzi i mówi, pokutujcie, ale czy lud Boży słucha? Jezus mówi, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy swoje serce. Ale nie wystarczy otworzyć swojego serca. Miałam widzenie, kiedy Pan Jezus stanął w drzwiach, co symbolizowało ludzkie serce. Ale on nie wszedł do środka, dopóki osoba nie wyszła i nie zaprosiła Jezusa do każdej dziedziny swojego życia. Jest jedną rzeczą, że Jezus puka do naszego serca. Drugą rzeczą, że otwiera swoje serce na Jezusa. Ale czy dopuściłeś Jezusa do każdej dziedziny swojego życia? Czy dopuściłeś Go, że On stał się Panem całego twojego życia? Każdej dziedziny w twoim życiu. Bo tam, gdzie Duch Święty jest Panem, tam jest wtedy całkowita wolność. Jezus powiedział do Laodyceli, aby nabyli sobie złota wypróbowanego w ogniu, białe szaty jako uczynki sprawiedliwego i maści do oczu, aby mogli widzieć. On, Bóg, usunął zasłonę z oczu Izajasza dzięki jego pokornemu sercu. Dzięki temu, że przyjął Boże karcenie, oczyszczenie. I dzięki temu, że chciał szukać uczynków sprawiedliwego. Bóg chce, abyśmy nasze serca pozostawały zawsze w uniżeniu, kiedy posługujemy. Aby były otwarte na karcenie Boże, na napomnienie Boże. Apostoł Paweł mówi, że jego nauczanie, jego zwiastowanie to było przede wszystkim korygowanie i napomnienie. Dlaczego? Bo on chciał przygotować oblubienicę jako czystą, zdolną do tego, żeby spotkać się z Jezusem. Bóg chce z nami wieczerzać. Puka do naszego serca. Chce dać nam objawienie samego siebie. Chce dać nam świeży pokarm, który zstępuje z nieba. Tak jak powiedział prorok, Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca. On chce, aby Słowo Boże stało się dla nas jak plaster miodu, jak rozkosz, w którym rozkochujemy się. On mówi, prorok, ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą, radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. Mojżesz, Izajasz, Jeremiasz głosili zawsze to, co było w sercu Bożym. Byli za to prześladowani, ale nigdy nie głosili niczego z siebie. Ilekroć przemawiam, mówi prorok, muszę krzyczeć i wołać, gwałt i zniszczenie. Czy to było fajne, tak powiedzieć? I tak słowo Pana stało się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. Gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. On nie był w stanie nie wypowiedzieć trudnego słowa, bo to stawało się ogniem w jego kościach. On potrzebował to uwolnić, pomimo konsekwencji, które mógł mieć. Jan Chrzciciel był głodny jego słowa. Na pustyni doszło go słowo i przekazywał to, co było w sercu Boga. On był światłem gorącym i świecącym, a wyście chętnie do tego czasu radowali się jego światłem. Ja nie mam radować się światłem brata i siostry, który chodzi w Chrystusie. Ja mam radować się swoim własnym światłem. Poprzez moje trwanie w Chrystusie naszym powołaniem jest płonąć światłem Jego chwały. Potrzebujesz oddzielić się od pragnień tego świata, żyjąc w świadomości, że jesteś tylko pielgrzymem, obcokrajowcem. Nasza ojczyzna jest w niebie. Żyjąc Słowem Boga powodujemy, że ogień Boży będzie płonąć w nas i ponad nami. Kiedy Mojżesz zbliżył się do Bożej obecności, coś się wydarzyło w jego życiu. To spotkanie z Bogiem przemieniło jego życie. Zobaczył krzew w płomieniach ognia, a jednak ten krzew się nie spala. Podszedł bliżej, aby zobaczyć to zjawisko i krzew się nie spala. Wtedy Pan, kiedy zobaczył, że on podchodzi, zawołał z tego krzewu. Anioł Pana ukazał się w płomieniach ognia ze środka krzewu. Ten krzew palił się bez przerwy. Gdy Bóg zobaczył, że on porzucił swoje osobiste plany, że on chciał się przybliżyć do Boga, zawołał do niego, Mojżeszu, Mojżeszu. On mówi, tak, Panie, ja jestem, oto jestem. Pan zawołał do niego i objawił mu się w swoim słowie. Bóg mówi, zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. Bóg nas przyciąga do siebie, a my zbliżamy się do Niego. Wtedy On zbliży się do nas. Bóg objawił się Mojżeszowi w płomieniach ognia. Amen. On pragnie być w nas Bożym ogniem. To jest obraz tego, czego On chce w nas. Ten płomień nigdy nie przestał się palić. I On chce, żeby płomień Boży nigdy, cały czas jak ten krzew, palił się w naszych sercach dla Boga. Amen. I w ten sposób utrzymywał nas w miejscu Bożej świętości. Bóg wezwał Mojżesza z krzewu. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Pamiętam, kiedy byłam na misji, przyjechałam na ewangelizację i tam rozdzielono miejsca, gdzie, moi drodzy, mieliśmy iść. I wtedy podeszła taka starsza osoba. Myśmy miały być w innym miejscu nocować. I mówi, czy możecie zanocować u nas, u mnie? I ja byłam zaskoczona i bardziej chciałam mieszkać u ludzi, których znałam. Ale popatrzyłam na nią, mówię, dobrze. I ona opowiada nam, że światłość oślepiająca przyszła do jej pokoju, kiedy modliła się. Jej mąż, który molestował dzieci całe jej życie, zmarł. Ona modliła się o jego nawrócenie do końca życia. Nie miała łatwo, ale nie była ochrzczona Duchem Świętym. I nagle pojawiła się oślepiająca światłość w jej domu. I na tle tej światłości zobaczyła wspaniałego gołębia, który przemówił do niej. Przyjadą dwie siostry z Nowego Jorku. Poprosisz je, one położą ręce i zostaniesz ochrzczona Duchem Świętym. Amen. Dlaczego tak się stało? Ta kobieta płonęła ogniem dla Jezusa. Amen. Kiedy byłyśmy postawione przed moją siostrą pewnego dnia, czy mamy pracować, czy mamy, moi drodzy, wziąć wspaniałą, opłacalną pracę, kiedy byłyśmy na misji, czy mamy zrezygnować i prowadzić 3 razy w tygodniu zbór. I kiedy zrezygnowałyśmy, ta osoba, która załatwiała nam tę pracę, powiedziała: pierwszy raz taki jest przypadek, ja was błogosławię, to była Żydówka. I kiedy przestałyśmy już tam, zrezygnowałyśmy z pracy, szukałyśmy 2 miesiące pracy. Znalazłyśmy najgorsze prace, jakie mogą być. Ale dziękowałyśmy Bogu. Ale tego dnia wstąpił w nią i w nią, we mnie ogień, który mnie trawił. Od czubka głowy aż po palce. Ja płonęłam. Mi się wydawało, że ja się spalę. Ale ja tylko płonęłam ogniem Bożym. Amen. Każdy z nas, kiedy chce zobaczyć oblicze Boże, potrzebuje przejść testy wiary i wytrwać w Bogu. Amen. Aby nasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Ale to jest cena. To jest cena poświęcenia dla Boga. To spotkanie zmieniło Mojżesza. Bliska relacja z Bogiem. Przyjął wezwanie od Boga, że ma wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. Ale najpierw ten płomień wypalił w nim wszystko, co było przeszkodą. Ale najpierw ten płomień stał się ogniem zapalającym go do wypełnienia woli Bożej. Otrzymał ponadnaturalną moc Bożą do wykonania zadania. I wyprowadził nie tylko Egipcjan, Izrael z Egiptu, ale wyprowadził Egipt z ich serc. Ponieważ on zdecydował się, że on oddziela się od Egiptu i chce być posłuszny Bogu. Czy ty oddzielasz się od tego świata, bo nie możesz być przyjacielem Boga i przyjacielem świata? Czy ty decydujesz się żyć dla Boga całym sercem? Mojżesz cenił karcenie bardziej niż bogactwo i skarby Egiptu. Mojżesz spoglądał na nagrodę w górze. Na co ty spoglądasz? Czego ty szukasz? Czy szukasz nagrody w górze? Czy żyjesz tym, aby spotkać się z Jezusem? Tak samo Eliasz wiedział, że Bóg jest Bogiem ognia, że w tym objawia się, że On jest prawdziwy. I kiedy przyszedł do pojedynku z fałszywymi prorokami Baala i Aszery, którzy tańczyli wokół ołtarza, kaleczyli się, krzyczeli, skakali, ale tam nie było ognia Bożego. Dzisiaj dużo jest ludzi, którzy robią rzeczy, krzątają się, krzyczą, ale tam nie ma Bożego prowadzenia, tam nie ma Bożego ognia. Kiedy Eliasz odnowił ołtarz, układając kamienie, drewno, ofiarę, tam wylano 3 razy 4 wiadra wody. Żerów wypełnił się wodą i wtedy dopiero wezwał Boga, Izaaka, Izraela. I co się stało? Spadł ogień. I wtedy powiedział: potem wzywajcie wy imienia waszego Boga, bo ja zaś będę wzywał imienia Pana. Ten zaś Bóg, który odpowie ogniem, ten zaiste jest Bogiem. I odpowiedział cały lud: dobrze, niech tak będzie. I ja wierzę, że w tym poruszeniu Ducha Świętego Bóg będzie objawiał się w ogniu. I kiedy nadeszła ta pora składania ofiary z pokarmu, Eliasz przystąpił i rzekł do Boga: Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dzisiaj okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą, że wedle Twojego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś prawdziwy, że Ty odmieniasz serca ludzi. Wtedy spadł ogień Pana. Chrzest ogniem to jest zmiana serca człowieka. Chrzest ogień to jest szukanie i wypełnienie woli Boga do końca. Amen. Chrzest ogniem to jest uwielbienie w pełni Jezusa w Twoim życiu. Chrzest ogniem to jest całkowite poświęcenie swojego życia dla Boga. Amen. Wtedy spadł ogień na ofiarę. Wysuszył wodę, a gdy cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Potrzebujemy płonąć dla Jezusa, aby ten świat zobaczył ponadnaturalną moc w Bożym ogniu w nas. Kiedy dwóch uczniów było w drodze do Emanus, rozmawiali o Bożych sprawach. Mogę poprosić pianistę? Jezus zbliżył się do nich. Byli w trudnej sytuacji, a jednak ich umysły zajmowało Boże Słowo. Jezus, który jest Słowem, otworzył pisma dwóm na drodze do Emanus, uczniom, a ich serca wtedy zaczęły płonąć. Przyszli bliżej i przymusili Go, wywierając gwałtowny wpływ na Niego, aby został z nimi. Zostali rozpaleni Jego ogniem i nie pozwolili Mu odejść. Bo jeśli ktoś jest rozpalony Bożym ogniem, on nigdy nie pozwoli, żeby Jezus od niego odszedł. I przymusili Go, jest napisane, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień już się nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go, lecz on znikł sprzed ich oczu i rzekli do siebie: czyż serca nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Czy dzisiaj twoje serce nie płonie, kiedy Duch Boży wierzy, mówię do ciebie? Ja wierzę, że to Duch Boży mówi do ciebie. Amen. On mi sam to podyktował. Niech nasze biodra zawsze będą przepasane i zapalone lampy. Bo nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się ciernią. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan. Tak, że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, czy chodzisz w bojaźni Bożej? Wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwania im, jak cielęta wychodzą z obory. Słońce to jest kula ognia. Jezus objawi się w ten sposób dla bojących się Jego imienia, którzy czczą Jego imię. Ogień Bożej chwały będzie nad nimi. Szekina. Chael, Boża chwała w nas. I Szekina, Boża chwała, która nas okrywa. Która będzie naszą przednią i tylną strażą. Będzie wielkie żniwo i serca będą płonąć światłem Jego słowa. I żadna ciemność nie będzie w stanie ich wtedy pokonać. Bracie i siostry, apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, swojego ucznia. Powiedział, żeby na nowo rozniecić ogień Ducha Świętego. Anazoporeo. To słowo we współczesnej Grece oznacza przebudzenie. I jestem tutaj, wierzę, aby na nowo Bóg mógł rozniecić ogień swojego ducha w twoim życiu. Aby twoje serce na nowo zaczęło płonąć pełnym ogniem Ducha Bożego dla Jezusa. Amen. Przyjmij to słowo. Zaakceptuj to słowo, żeby ono mogło się wykonać w twoim życiu. Ogień potrzebuje ponownie rozpalić dogasający żar w życiu niektórych z was. W stosunku do relacji z Bogiem, w stosunku do służby, do eklezji. Bóg pragnie na nowo zobaczyć to święte poruszenie, które On zbudził te 100 lat temu. Zobaczyć w nas ogień. Panie, my pokutujemy, że wypędziliśmy tych Niemców po wojnie. My pokutujemy, Panie, że jak Hus został potraktowany przez katolików. Że wiele razy coś Bóg chciał zrobić, reformację. Ale jednak człowiek, który nie był poddany Bogu, wymierzał ludzką sprawiedliwość. My pokutujemy z tej ludzkiej sprawiedliwości w tym narodzie, Boże. My pokutujemy z dumy. Możemy powstać? My pokutujemy z tej dumy i pychy, która zatrzymała poruszenie Ducha Bożego. Zatrzymała Bożą chwałę. I Panie, dzisiaj mówimy, zbadaj, Panie, zbadaj nasze serca na nowo. Panie, niech Twój Duch Boży porusza się teraz. Cudowny jest. Niech dotyka nas, Panie. Panie, ja rozniecam w imieniu Jezusa na nowo Ducha Świętego, święty ogień, żeby płonął w nas i przez nas w imieniu Jezusa. Panie, rozpal nas na nowo. Rozpal na nowo ten Kościół. Rozpal na nowo tą kongregację. Rozpal na nowo te denominacje, Boże. Twoim świętym ogniem, Panie. Niech Twój lud ujrzy Bożą chwałę. Niech wróg zobaczy, że żadna ciemność nie ma mocy nad tym narodem. Bo kiedy Pan powstaje, kiedy Pan powstaje i zajaśni, ciemność musi ustąpić w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego, Boże, dzisiaj wołamy: powstań i zajaśnij w tym narodzie, Boże, Twoją chwałą. Niech zjawi się Twoja światłość, niech zjawi się Twój święty ogień nad tym narodem. Niech chwała Boża rozbłyśnie nad tym narodem. Niech nad tym Kościołem zabłyśnie Pan. Niech chwała Boża ukaże się nad życiem każdego z was. Niech narody, niech cały naród czeski pójdzie do tej światłości. Pójdzie do Pana. Pójdzie do tego ognia, Boże. Amen. Niech przyjdą gromadnie, Boże, w imieniu Jezusa. Panie, spraw odnowę dla tej ziemi. Boże, spraw. My mówimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Boże, za grzech tego narodu, że Ty odpuszczasz. Bo Ty jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym. My, Panie, pokutujemy z tego w imieniu Jezusa. I Panie, jako Twój Kościół, Boże, wierząc, że Ty masz coś lepszego, bo najlepsze wino zostawiasz na koniec dla tego narodu. Boże, ja Ci dziękuję, że wszystkie przeszkody w nas, w kościołach, w rodzinach są usunięte teraz przez Ducha Bożego, Jego świętym ogniem. I rozpal nas na nowo, Boże. Rozpal nas na nowo, Panie. W imieniu Jezusa i pozwól, aby każdy pozostał w tym ogniu Ducha Świętego. Żeby ten Kościół pozostał w tym ogniu Ducha Świętego. Każdy Kościół na tym terenie. Panie, bo ja wierzę, że to jest miejsce, które Ty wybrałeś, aby z powrotem ten ogień Ducha Świętego zbudzić. Boże mój, jesteś święty. Boże, jesteś święty.
O, jesteś święty. O święty, o święty, święty jest Pan zastępów i całe Czechy są pełne Jego ognia, Jego ducha. O święty, święty, święty jest Bóg Wszechmogący, a każde serce Twego ludu płonie. nie dla Jezusa. Płoń, ja mówię, płoń, płoń dla Jezusa. Powstań, ja mówię, powstań w imieniu Jezus. Dla Jezusa, ja mówię, wołaj, ja mówię, wołaj w imieniu Jezusa. Ja mówię, ufaj, ja mówię, ufaj w imieniu Jezusa. Jedynie w moim Bogu jest uciszenie duszy mej. Jedynie w ogniu Jego jest spełnienie w duszy, w życiu mym. W Nim moja nadzieja jedynie, On jest kotwicą, On jest wszystkim, wszystkim co mam. On jest zbawieniem mym, opoką moją, tarczą jest mój Jezus. O, moją twierdzą, przeto nie zachwieje się. On moją wiarą, moją wiarą jest, przeto nie zachwieje się. On moją skałą, na której stawiam moją nogę. O, On moją ucieczką w utrapieniach najpewniejszą. Ufaj Mu, ufaj Mu, czeski narodzie. Ufaj w każdym czasie i wylewaj zawsze serca wasze, o serca wasze. O ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie i wołaj do Niego serca, wołaj o każdym czasie, o każdym czasie. O, wylewaj serca swoje, o, wylewaj życie swoje, bo u Niego jest łaska, bo u Niego chwała jest, bo u Niego jest ogień, który niech dotknie Cię. Oczy Pana patrzą na narody, one patrzą na Was. Oczy Pana przypatrują ziemię, On patrzy na Was. Kiedy zesłać błogosławieństwo, kiedy wylać swojego ducha, bądź gotowy, bądź czujny, bądź złamany w swoim sercu, oczekuj Pana. Oczekuj Pana. I głośno już ogłaszaj Jego chwałę. I głośno już wykrzykuj Jego chwałę. O, chwała, chwała. I wszystko w Bożej świątyni woła chwała. O, chwała, chwała. O, chwała. Boga Izraela, Jezusa Chrystusa, Ojca i Ducha. O chwała dla krwi Jezusa. O chwała.
Panie, ja modlę się o to dziecko. Boże, Ty jesteś ten, Ty jesteś Alfa i Omega. Ja teraz wołam, aby żywcze tchnienie Ducha Świętego przeniknęło totalnie to dziecko. Panie, dziękuję Ci za Twoich aniołów, którzy tam przebywają z tym dzieckiem. Boże, dziękuję Ci. Boże, że oni strzegą tego dziecka. Panie, ja przemawiam do tych wszystkich tkanek, do każdej komórki, aby życie Chrystusa Zoe wniknęło do życia tego dziecka. Nastąpiło całkowite uleczenie, całkowite odrestaurowanie. Panie, ja dziękuję Ci, Panie, że Ty przyspieszasz ten proces, Panie. Boże, ja dziękuję Ci, ja ufam, że Ty jesteś najlepszym lekarzem. Ufam w moc Twojego słowa. Boże, dzięki Ci, że to ożywcze tchnienie Ducha Świętego, że moc zmartwychwstania teraz dotyka się Go, Boże, i wskrzesza do życia to, co wróg zniszczył. Na chwałę Jezusa. I niech tak się stanie. Amen. Ja teraz modlę się o każdą chorą osobę w imieniu Jezusa na tym miejscu. Ja teraz proszę Cię, Duchu Święty, który jesteś moim najlepszym przyjacielem, najlepszym pomocnikiem, Panie, abyś teraz przechadzał się pośród swego ludu. Ja przemawiam do każdej choroby i ducha choroby. W mocy imienia cudownego Jezus. Niech teraz ożywcze tchnienie Twojego Ducha Świętego, jak wiatr, przyjdzie i dotknie się życia każdego. Niech wzbudzi wiarę w Boga. Wiarę Boga w każdym z nich, aby byli zdolni przyjąć to uzdrowienie. Jeśli możesz położyć rękę tam, gdzie masz dolegliwość, to zrób to przez wiarę. To Bóg uzdrawia, nie człowiek. To Bóg czyni cuda, nie człowiek. Bóg sam w sobie jest wystarczający. Krew Chrystusa jest wystarczająca. On jest najlepszym lekarzem, cudownym lekarzem. Panie, ja proszę Cię, abyś teraz uzdrowił każde serce, które nie jest całkowicie oddane dla Ciebie. Aby Twój ogień Ducha Świętego przeniknął to serce teraz. Moc Twojej miłości objawiona w Jezusie Chrystusie, bezwarunkowej miłości, Pani, która kładzie swoje życie za nas, aby uświadomiła Twojemu ludowi, że trzeba kłaść życie jeden za drugim, że trzeba kłaść życie za Kościół, bo On pierwszy położył swoje życie za Kościół, za Jego ciało. Niech przyjdzie ta ochota, ta wola, aby służyć w tym ciele. Panie Boże, w imieniu Jezusa ja rozniecam i wołam, abyś przyszedł, Duchu Święty. I w imieniu Jezusa Chrystusa rozniecam dary Ducha Świętego nad tą kongregacją. Ja rozniecam dary prorocze. Dar interpretacji języków, dar proroczy, słowo wiedzy jako dar objawienia, mądrości. Boże, ja rozniecam dar, Boże, w imieniu Jezusa, rozróżniania duchów. Ja rozniecam dary mocy w imieniu Jezusa, Hosanna. Tak jak jest napisane, niech temu zborowi, niech tym zborom na tym terenie nie braknie żadnego daru Ducha Świętego. Jako wyraz Bożej przychylności i łaski, Panie. Ja rozniecam na nowo, Boże, w imieniu Jezusa. Ten święty ogień Ducha Świętego. I niech on płonie. Niech on zawsze płonie. I wskazuje na Jezusa. I niech tak się stanie. Amen. Dziękuję bardzo. Ja jestem pastorem. Jestem 40 lat około wierząca. Dar proroczy otrzymałam 2 lata po nawróceniu, czyli 38 lat. pracowałam głównie przy zakładaniu nowych zborów. Moje powołanie jest teraz to mentorowanie Kościołom i ludziom i przygotowywanie ich do służby proroczej. Przygotowanie ich na przyjście Pana Jezusa. Bardzo mi było Was spotkać, mówić do Was i dziękuję pastorom za to, że dali mi przywilej mówić do Was i do Waszego narodu tym samym. Dziękuję.